Tak, to proszę Państwa się dzieje w Radiu Dwóch Stolic, w Radiu Wnet, w radiu, które dziś nadaje swój program po raz trzeci, to jest trzeci poranek w Krakowie na 95,2, a w Warszawie, tych poranków już było ponad 2000. Do studia wchodzi pani Maria Szonert-Binienda. Serdecznie panią Marię Szonert-Biniendę w studio witam, choć jej nie widzę. Kłaniać się kobietom, siedząc do nich tyłem jest ciężko, bo nawet nie wiem, czy jest w tym studiu, ale mogę zamknąć oczy i mogę sobie zacząć wyobrażać, ale co mam sobie wyobrazić? Mam się odwrócić od mikrofonu? Jest, po prostu jest. I już usiadła. Chciałem opisać strój pani, ale nie jestem takim malarzem, żeby móc to wszystko namalować. Dzień dobry pani.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
To jest, czy najpierw porozmawiamy o Polsce, czy najpierw porozmawiamy o polityce? Najpierw o Polsce. Rzut oka na Rzeczpospolitą. Czy przyjechała pani do Polski specjalnie, żeby świętować 11 listopada? Czy osiadła pani w Polsce, już pani w Polsce mieszka? Czy jest też inny powód, dla którego pani jest?
No przede wszystkim przyjechałam specjalnie, żeby świętować z rodakami 11 listopada i brałam udział w Marszu Niepodległości. No i byłam również reprezentantką bądź przedstawicielką wielu rodaków ze Stanów Zjednoczonych, którzy nie mogli osobiście wziąć udziału w Marszu Niepodległości i którzy prosili, żebym ich reprezentowała na tym marszu.
I jak ten marsz pani ocenia?
No marsz był absolutnie wspaniały, wyjątkowe przeżycie dla uczestników. To było wydarzenie wręcz, niektórzy twierdzili, że to było wydarzenie ich życia. Atmosfera była wspaniała. Tłumy tak wielkie, że w mojej ocenie znacznie bardziej przekraczające liczby oficjalnie podawane. Nastrój wspaniały. Co jest ciekawe, że właśnie to poczucie, w sumie poczucie bezpieczeństwa, ponieważ nie było widać żadnych wojsk, żadnej policji, czy powiedzmy sobie jakichś takich akcji siłowych. Także to było, nie wiem jak to było robione, my to nazywamy w białych rękawiczkach, ale takich incydentów nie zauważyliśmy.
To był pierwszy Marsz Niepodległości, w którym pani uczestniczyła?
Tak, dla mnie pierwszy.
I zaskoczona była pani tym, co pani zobaczyła na ulicach Warszawy?
Zaskoczona byłam tą determinacją Polaków i wielu przedstawicieli Polonii z całego świata i taką powagą i dostojnością chwili. W poprzednich marszach uczestniczyła moja mama i zawsze mi zdawała relacje, więc ja się częściowo czułam niemalże uczestnikiem poprzednich marszów, ale tym razem moja mama nie poszła, bo nie starczyło jej sił, a ja w jej imieniu, można powiedzieć, przejęłam tą pałeczkę i było to absolutnie wspaniałe doświadczenie.
We wrześniu był taki światowy zjazd działaczy polonijnych. Między innymi pani w tym zjeździe uczestniczyła. W czasie takiego zjazdu jest zawsze wiele słów o tym potencjale Polonii, o tym, że jest 20 milionów Polaków za granicą, że Polska powinna korzystać z doświadczenia Polonii. Czy jest jakiś przełom i że nie korzysta, tak? I wszyscy mówią, nie korzystacie z doświadczeń Polaków mieszkających za granicą. Czy jakiś przełom nastąpił? Coś nowego się zdarzyło w kwestii współpracy między Rzeczpospolitą, a Polakami, którzy mieszkają poza jej granicami.
No więc wydaje mi się, że te postawy tutaj w kraju, że my sobie poradzimy bez Polonii, są nadal bardzo silne i dominujące. Niemniej w wyniku piątego zjazdu przynajmniej został dostrzeżony problem, że w polityce polonijnej jest coś nie tak i w związku z tym władze wyszły naprzeciw tym wszystkim głosom, poprzez zaoferowanie, no przynajmniej próbę przyznania Polonii przedstawicieli w Senacie. Także w związku z tym powstał taki projekt, który wręcz zmierza do zmiany konstytucji w celu zwiększenia liczby senatorów do 102, czyli przyznania Polonii dwóch senatorów. Jednego reprezentującego Polonię na wschodzie, a drugiego reprezentującego Polonię na zachodzie.
To też jest ciekawa ordynacja wyborcza, tak? Czy Polacy w Australii będą mogli głosować i czy Australia jest na wschodzie czy na zachodzie, bo to jest...
Oczywiście. Bo to cała jest pytanie. Szczegółowych pytań i problemów, niewątpliwie.
Ale obraz Polonii jest taki, że Polonia, oczywiście można, jest jakaś chęć, ale Polonia jest bardzo podzielona. Jeżeli ktoś zaczyna współpracować z kimś, to potem okazuje się, że jest ktoś drugi, który mówi, że ten ktoś, z kim zaczyna się współpracować, jest kimś niedobrym, że jest
nie takim
jak trzeba. Tak. Taka jest w Ameryce, no, tak samo.
Polonia wszędzie jest taki.
No właśnie.
No tak. No więc na pewno taka inicjatywa przyznania Polonii reprezentacji w parlamencie jest bardzo cenna i bardzo potrzebna. Jak to zrobić, to jest osobne pytanie i tutaj są różne koncepcje. W tej chwili jest realizowana koncepcja właśnie przyznania Polonii tych dwóch senatorów w Senacie. Zobaczymy, czy to się uda i zobaczymy, jakie będą efekty. Jeżeli to się nie uda, są jeszcze inne opcje i jeszcze inne możliwości wyjścia naprzeciw tym oczekiwaniom Polonii. I myślę, że jakakolwiek wersja zostanie przyjęta, to ona będzie miała istotne znaczenie, ponieważ ona wpłynie na aktywizację środowisk polonijnych na rzecz kraju na całym świecie. Tak więc na pewno będzie to jakiś przełom w relacjach kraju z Polonią.
Może taki przełom nastąpi, ale właśnie to jest to pytanie o to skłócenie. 20 milionów, jak to wszystko naprawić, a może tego wszystkiego nie da się naprawić, bo i Polonia jest skłócona, i Polacy mieszkający w Polsce są skłóceni. W ogóle ludzie lubią się kłócić.
No właśnie, to jest właśnie ciekawe, bo i to, zresztą to samo dotyczy, tak jak pan zauważył, sytuacji w kraju i to samo dotyczy na przykład właśnie stosunku do tego wspaniałego Marszu Niepodległości. A on jego celem było zjednoczenie Polaków w takim wspólnym, oczywistym celu cieszenia się z naszej niepodległości i suwerenności. Wydawałoby się, że taki przekaz trafi do każdego, a tymczasem nie. Okazuje się, że właśnie ten marsz był tak przedstawiany i tak, powiedzmy, w takim negatywnym świetle pokazywany, że wielu Polaków się od tego marszu w jakiś sposób zdystansowało. I to jest właśnie bardzo symboliczne i wręcz były takie głosy, właśnie słyszałam, że a po co mamy się jednoczyć? Bo to Niemcy się zjednoczyli i stworzyli faszyzm, więc po co nam jedność? Tak więc to było ciekawe, że właśnie te głosy przeciwko jednoczeniu się, integracji są tak, że tak powiem, głośne i otwarte.
A obserwowała pani te wszystkie informacje, które w mediach amerykańskich, nie, może nie wszystkie, ale przynajmniej część informacji, które pojawiły się w mediach amerykańskich po
Marszu Niepodległości? No właśnie w ograniczonym zakresie, ponieważ jestem w kraju, nie bardzo miałam na to czas, ale na przykład dotarła do mnie taka wiadomość czy informacja, że polska flaga została nazwana flagą faszystowską, prawda? Więc tutaj ten atak na tą naszą świętość, na tą polską flagę, w tej chwili po prostu przyszedł zupełnie niespodziewanie. W tej chwili niedługo na zachodzie flaga polska zastąpi swastykę w świadomości społecznej. Także tu widać właśnie ogrom tego ataku na naszą właśnie suwerenność i niepodległość.
I bardzo często na takie ataki w Stanach Zjednoczonych reaguje Polonia amerykańska. Teraz ta część Polonii, którą pani reprezentuje, czym się zajmuje, nad czym, na jakim problemie się skupia?
No właśnie, my bardzo dokładnie śledzimy wszystkie te antypolskie przekazy w mediach i nie tylko w mediach, one już się zaczynają pojawiać i w pismach naukowych, i w periodykach, i w, przede wszystkim w takich mediach opiniotwórczych. To jest wielki problem. I oczywiście cały czas mamy osoby bardzo wyspecjalizowane, to są fachowcy w poszczególnych tematach, którzy reagują, piszą listy protestacyjne, odpowiadają, piszą tak zwane listy do edytorów w odpowiedzi na te paszkwile, jak my to nazywamy. Niemniej no, to się nasila, ten proces tych właśnie antypolskiego przekazu. No i ja właśnie nawet zwróciłem się tutaj do kraju, że gdzie jest tutaj w kraju polityka historyczna, kto jest tutaj w kraju za nią odpowiedzialny i jaka jest w ogóle strategia tak zwanej narracji strategicznej, gdzie ona jest w ogóle. No więc tutaj każdy się ogląda jeden na drugiego i niby mówią, każdy mówi, no mamy, ale to nie ja, prawda? I efekt jest taki, że po prostu nie mamy tu w kraju nic.
No coś mamy.
No coś, co, pytanie jest, co mamy, co jest skuteczne w działaniu na Zachodzie. I oczywiście Reduta Dobrego Imienia jest jedyną taką instytucją czy organizacją, której głos jest słyszalny od czasu do czasu, bo to jest taka masa tych właśnie tego negatywnego przekazu, że też oni nie są w stanie do wszystkiego się ustosunkować, też muszą selektywnie do tego podchodzić. Mamy po prostu takiego koła zamachowego, który by sprostał tym wszystkim wyzwaniom.
Może nie potrafimy, ma pani pomysł na takie koło?
No, uważam, że tak, powinna powstać, czy może spośród tych, które już istnieją, instytucji państwowych, powinna powstać, nie wiem, jakaś, nazwijmy to komórka, czy to departament, czy to instytucja, która będzie odpowiedzialna za kreowanie polityki historycznej w kraju i za granicą. A takiego podmiotu tutaj w kraju nie ma. Odpowiedzialna. Nikt tej odpowiedzialności na siebie nie chce wziąć.
Taki centralny urząd.
No właśnie, to, można to zrobić jako organizację pozarządową. Mamy tą Fundację Narodową, prawda, która no, ciągle jeszcze raczkuje. No, jeżeli ona tam coś wyprodukuje raz na rok, nawet jeżeli to jest dobre, to jest to daleko niewystarczające. Więc jak to zrobić? Kogo, że tak powiem, tutaj komu przyznać te kompetencje, że kto będzie kreował właściwą polską narrację na świat? I kto będzie wspierał tysiące przedstawicieli Polonii, którzy dzień w dzień samodzielnie walczą na całym świecie.
Ale może to jest najbardziej skuteczny rodzaj walki.
Oczywiście, tylko musi mieć, to jest bardzo skuteczny, nie wiem czy najbardziej, dlatego że potrzebna jest zarówno pomoc merytoryczna, jak również pomoc nasilenia przekazu. Także tutaj jest wiele warstw tego, co jest potrzebne. I indywidualni, te samotni żeglarze, którzy robią to od wielu lat, którzy są bardzo dobrzy i doskonale znają swój zakres pracy, oni powinni być zintegrowani, żeby zbudować synergię tego działania. I tego nie można w żaden sposób zrobić.
Jak z punktu widzenia interesów Polaków wyglądają wybory do Kongresu Stanów Zjednoczonych? Czy coś zyskaliśmy? Jakiegoś ambasadora? Czy straciliśmy jakiegoś ambasadora?
Bo powiedziałabym, że te wybory do Kongresu Stanów Zjednoczonych wyglądają mniej więcej tak jak wybory do władz samorządowych w Polsce. Jest dobra analogia. Dlatego, że i tu wszyscy wygrali, i tam wszyscy wygrali. Nazwijmy to w ten sposób. A Republikanom udało się zachować większość w Senacie, także to jest...
Tak, ale to nie ogólnie wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych znamy, tylko są tacy senatorowie, tacy kongresmeni, którzy są bliżsi problemom Polski, tak? Reprezentują jakiś polski punkt widzenia. Czy ci dostali się do Kongresu i do Senatu, czy przegrali?
Z tego punktu widzenia myśmy przegrali te wybory w Stanach Zjednoczonych, tak. Kilku kongresmenów, którzy byli nam życzliwi, w ogóle nie weszli. I to jest o tyle, to było zaskoczenie, że to byli kongresmeni, którzy mieli z wieloletnim stażem. Także oni zostali wyeliminowani. Powiedziałabym, że wręcz, że ci sympatycy propolscy zostali wyeliminowani. Natomiast ci, którzy przyczynili się bardzo skutecznie do antypolskich wystąpień w kongresie, no można powiedzieć, że oni wręcz nawet wzmocnili swoją pozycję w tej chwili.
Ale co się dzieje z tą słynną ustawą 4.4?
No, ona w tej chwili no, jest na etapie wykonawczym.
Czyli jest w Departamencie Stanu?
Tak, Departament Stanu będzie przygotowywał raport z wykonania naszych zobowiązań, czyli tych, które nam Ameryka narzuciła na podstawie deklaracji, której w ogóle nie podpisaliśmy. Także to jest w ogóle nie tylko, że absurd prawny, ale wręcz skandal prawny z punktu widzenia prawnego, pod każdym względem. No i ja mam nadzieję, że jeżeli te stosunki polsko-amerykańskie mają być, nazwijmy to je pomyślne, to ja mam nadzieję, że tym raportem za dużo osób w Kongresie Stanów Zjednoczonych więcej się zajmować nie będzie.
Ale doświadcza pani takiej też dwutorowości tej całej narracji amerykańskiej. Z jednej strony strategiczny partner, ale z drugiej strony...
Oczywiście, jak najbardziej.
A i ta druga strona jak wygląda? Nie, strategiczny partner, to wiemy, co mówi minister obrony, co mówi prezydent Stanów Zjednoczonych, oficjalne wystąpienia, spotkania, ale ta druga strona medalu jak wygląda?
Ta druga strona jest bardzo nieprzejrzysta, tak bym powiedziała.
Czyli?
Czyli są siły, które, no załóżmy, koncentrują się wokół właśnie tej ustawy 447 i wokół antypolskiego przekazu. I niestety, ale te siły są po obu stronach spektrum politycznego, zarówno po prawicy, jak i po lewicy. I to jest właśnie geniusz, a nasz największy problem.
Bo nie potrafimy sobie z tą dwutorowością poradzić.
No tak, i my tej takiej dwutorowości z naszej strony nie potrafimy wykreować.
A powinniśmy.
No oczywiście.
Ale no właśnie, jak ten drugi tor stworzyć?
No, zjednoczyć się wokół wspólnego celu, którym jest niepodległość i suwerenność Polski. Coś, co jeszcze powiedzmy 10 lat temu wydawałoby się po prostu no w ogóle bezdyskusyjne, dzisiaj stanowi ogromny problem.
Z pani punktu widzenia, jest pani zadowolona z rządów Prawa i Sprawiedliwości, z rządów premiera Mateusza Morawieckiego?
Wie pan, trudno mi odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, dlatego że jestem zadowolona z kierunku propolskiego i z kierunku nastawionego na suwerenność państwa polskiego, ale chciałabym widzieć tą politykę znacznie bardziej agresywną i zdeterminowaną.
A teraz pytanie dotyczące głównego polityka, który za oceanem rządzi, bo wspierała pani Donalda Trumpa, dobrze mówię?
No, Polonia go bardzo mocno wspierała.
Czy jest, jak pani ocenia, prezydenta Stanów Zjednoczonych i to wszystko, co robi, już mówię o globalnym, o świecie?
Tak, no więc wydaje mi się, że on w tej chwili już przeżył najtrudniejszy okres, że tego typu nagonki i szaleństwa przeciwko samemu panu prezydentowi Trumpowi trudno będzie powtórzyć teraz w tych następnej, drugiej części jego kadencji. I takie są głosy, że on jednak się wzmacnia politycznie i nabiera większego doświadczenia w swojej roli jako prezydent. Także ja oczekiwałabym, że ta druga część jego kadencji będzie lepsza.
Powiedziała pani Maria Szonert-Binienda, pani mecenas. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet, ale chyba w studio może pani pozostać. Za chwilę do studia wejdzie pan minister Antoni Macierewicz. Czy zna pani pana ministra?
Tak, znam pana ministra i mam do niego wielki szacunek.
Czyli to nie będzie spotkanie ludzi, którzy są w sporze, tylko spotkanie ludzi, którzy są sobie w jakiś sposób bliscy. Dzień dobry, panie ministrze, proszę uważać na mikrofon tylko, ale proszę zostać z nami.
Dzień dobry panu, dzień dobry panie.
Dzień dobry, panie ministrze, pan minister prosto z Poznania przyjechał do studia Radia Wnet. Zgodnie z prawdą powiedziałem, czy nie?
Absolutnie zgodnie z prawdą, chociaż przyjechałem także przez mój dom.
Panie ministrze, trwają tak. Po pierwsze, przeprowadziliśmy reformę naszych sił zbrojnych. Mamy szefa sztabu generalnego i trwają manewry Anakonda. te dwie sytuacje można pewno ze sobą połączyć. Zacznijmy od reformy wojska. Czy to jest ta reforma, o której pan myślał, czy ta reforma kończy reformowanie polskich sił zbrojnych z punktu widzenia po prostu struktury?
Nie, to jest pierwsza część, być może najważniejsza, bowiem przywracająca jedność struktury dowodzenia i to jest naprawdę kluczowa kwestia od początku, tak zresztą mówiliśmy jeszcze w 2013 i 2014 roku, wtedy kiedy Platforma Obywatelska niszczyła strukturę Wojska Polskiego, wprowadzając trójpodział i potrójne dowództwo na trzech głównodowodzących w istocie Armią Polską. Przy czym jeden z nich, ten właśnie najważniejszy, szef sztabu, był ubezwłasnowolniony. Więc przywrócono jednolitość dowództwa Wojska Polskiego. Ona zostanie praktycznie zrealizowana zapewne w grudniu lub w styczniu przyszłego roku lub w grudniu tego roku, ale decyzja w postaci ustawy już jest. Ale to nie kończy zmiany przywracania właściwej struktury Armii Polskiej, ale powtarzam jeszcze raz, najbardziej istotny, najważniejszy element został przeprowadzony ustawowo i to bardzo dobrze.
To zaraz do wojska wrócimy, ale przecież pana ministra trzeba pytać o to, co się dzieje w polityce tu i teraz. Ta cała sytuacja z KNF-em, z punktu widzenia pana ministra, jak wygląda?
No, wygląda niedobrze, ale szczegóły będziemy znali dopiero za jakiś czas, dlatego że na szczęście bardzo szybko zareagował pan premier i władze państwowe, odwołując osobę, która została postawiona pod tak poważnymi zarzutami. Oczywiście ich prawdziwość trzeba będzie wyjaśnić i całą sytuację dokładnie zanalizować, wyciągnąć z tego konsekwencje zarówno prawne, jak i strukturalne.
Ale pan minister bardzo często pokazuje, tak, w jaki sposób odróżnić sytuację medialną, PR, czyli to, bo to jest gra, tak, rozmaitych zawodników. Co się pod spodem kryje takiej sytuacji? Jakie interesy tutaj są w grze? Czy pan minister zaglądał za kulisy tej całej sytuacji, czy też nie?
Nie, nie mam takich wiadomości, które by tę sprawę jednoznacznie pozwoliły opisać, jednoznacznie państwu przedstawić, ale no, jedno nie ma wątpliwości, że były tam działania z obu stron niezgodne z prawem, czy też uderzające w taki porządek prawny oraz porządek moralny w świecie finansów. To wydaje się być jasne.
A kim w tym świecie finansów jest pan Leszek Czarnecki?
No cóż, pan Leszek Czarnecki jest finansowo-gospodarczą pozostałością komunizmu.
Bo?
Dlatego, że był zarejestrowany jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa i ten element jego działalności powinien przestrzec i powinien być przez zarówno władze finansowe państwa i władze, które zajmują się bezpieczeństwem finansów polskich, jak i przez obywateli, no przede wszystkim przez media, dostrzeżony i obywatele powinni być w związku z tym ostrzeżeni o potencjalnych możliwościach jego działania. Tak się nie stało. W Polsce po roku 89 panowała, tak powiem, atmosfera nie tylko przyzwolenia, ale wręcz pochwalania i częściowo w niektórych mediach trwa nadal ludzi wyrastających z aparatu sowieckiego bezpieczeństwa. Byli oni pochwalani, doceniani albo przeceniani, a tworzono z nich elitę w sferach ich działalności, czy finansową, czy kulturalną, czy polityczną, czy medialną. No i konsekwencje tego spadają na obywateli, w tym wypadku na obywateli, którzy zaufali jego systemowi bankowemu.
A śledził pan karierę polityczną Leszka Czarneckiego, nie polityczną, tylko nie bankową,
finansową
tak. Leszka Czarneckiego.
No, nie powiedziałbym, że ją analizowałem zbyt bardzo, bardzo dokładnie, no ale oczywiście jest to postać na tyle ważna w polskiej strukturze państwowej, że podstawowe elementy do mnie docierały.
I na co warto zwrócić uwagę, poza tym faktem, że był zarejestrowany?
No na ten element właśnie lansowania jego produktów, jak to się ładnie mówi, czy też jego instytucji, tworzonych przez niego instytucji i pełnej aprobaty ze strony tak zwanego mainstreamu przez bardzo długi czas. Ci ludzie przyczynili się do nabrania naiwnych obywateli.
Bo takie imperium, mam takie wrażenie, że imperium pana Kulczyka wiemy więcej, o imperium pana Solorza wiemy więcej, bo to były częste artykuły w rozmaitych mediach, a o imperium pana Leszka Czarneckiego nie wiemy wcale tak dużo.
To prawda, wiem mniej, ale proszę zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o imperium Kulczyka, to główne informacje dotarły do obywateli ze względu na pracę Komisji Orlenowskiej w latach 2004-2005. To wtedy można było zapoznać się, znaczy opinia publiczna, nie mówię o środowiskach polityczno-biznesowych, ale opinia publiczna mogła zapoznać się z zarówno samą osobą pana Kulczyka, kilkakrotnie zeznawał i to długo przed Komisją Orlenowską, a jego działania w sferze zwłaszcza energetyki były bardzo, bardzo uważnie analizowane i jego działania w świecie polityki, prawda? Dlatego, bo był osobą, która była podejrzewana o działanie na rzecz Rosjan, o działanie wraz z panem Kwaśniewskim, o tworzenie tego typu przedsięwzięć, które mogły zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu państwa polskiego i tak dalej, prawda? To jego osoba i jego działania były bardzo wnikliwie przez Komisję Śledczą analizowane. Zresztą to jedna z ważniejszych komisji śledczych, dlatego że to ona pokazała istotne elementy struktury mafijnej, wywodzącej się z aparatu sowieckiego bezpieczeństwa w Polsce. Bez pracy Komisji Orlenowskiej nic o tym byśmy nie wiedzieli. Z kolei ta druga postać, do której pan nawiązał, też wynika z tego, że była ona w świecie, tak powiem, medialnym rozpoznawana, analizowana i pokazywana. Więc pan Czarnecki, znany, bo o jego działalności jednak do mediów od czasu do czasu się dostawały informacje, udawało mu się ukrywać w cieniu.
Taka jest w pulsie biznesu. To nie wiem, czy gazeta, którą pan minister od czasu do czasu czyta, ja widzę, czytam po
raz pierwszy. Tak i owszem, czytuję, dlatego że była ona związana z działaniami aparatu bezpieczeństwa.
A, no to tak ją czytamy. Wygląda na to, że może wybrać piąty wariant zachowania Leszek Czarnecki. Jako ofiara systemu schronić się pod parasolem, to właściwie do pani Marii Szonek-Biniendy też pytanie. Jako ofiara systemu schronić się pod parasolem USA i żądać wielomiliardowych odszkodowań od Polski. Śmieje się pani.
No właśnie, bardzo innowacyjna myśl.
Ale z punktu widzenia kogoś, kto zna amerykańskie prawo w ogóle.
No nie wiem, może chodzi o jakiś współudział kapitałowy w banku, ja nie wiem. To trzeba by było znać szczegóły. Nie wiem, skąd ta kreatywna myśl wypływa.
Cytuję puls biznesu. To jeszcze...
No ale jest tam, zdaje się, pięć różnych wariantów, więc tak, to jest można by, żeby to zanalizować, ale trzeba by znać także pozostałe, bo, prawda? Tak, a tak, ja nie wiem, jak pani Maria, ale ja nie miałem
nie, to
możliwości
to inne
czytania
są,
tego nie, materiału.
Inne inne to jest sprzedaż obu banków, ich utrata, a teoretycznie nawet upadłość. Takie cztery scenariusze musiał brać pod uwagę inwestor. Wygląda na to, że może wybrał piąty, tak? To nie ma jakichś szczegółowych
opisów. Ja tylko chcę powiedzieć, że nie było chyba...
Jest zdjęcie. Czarnecki mówi szach, tak? To przemawia.
Ale jeśli można, przepraszam, bo jednak to trzeba, myślę, spuentować. Ja może nie znam wszystkich elementów działania różnych biznesmenów w Polsce w ciągu ostatnich 30 czy kilkudziesięciu lat, ale nie pamiętam takiego przypadku, żeby Stany Zjednoczone, system finansowy Stanów Zjednoczonych i Stany Zjednoczone kryły któregoś z przestępców, polskich przestępców finansowych. Ja takiego przypadku sobie teraz nie przypominam i dlatego traktowałbym tę wypowiedź jako pewnego rodzaju insynuację nieuprawnioną.
Ale tam
pod adresem, nie, ale pod adresem Stanów Zjednoczonych.
Ale nie, był ten moment ekstradycji osoby podejrzanej o udział w zabójstwie generała Papały.
To jest prawda, znaczy się, krótko mówiąc, takiej sytuacji, w której ta ekstradycja nie nastąpiła. To prawda, ale to mówimy o sprawie kryminalnej, związanej z bardzo poważną, jedną z poważniejszych wydarzeń kryminalno-przestępczych w Polsce, zabójstwie generała Papały. Ale tutaj mówimy o czymś innym. Tutaj mówimy o kryciu człowieka podejrzewanego być może, jak rozumiem, przez Puls Biznesu, przestępstwa finansowe i kryciu go przez Stany Zjednoczone. Coś takiego nie ma miejsca. Pan, ten, o którego tutaj chodziło, ekstradycję chodziło, był obywatelem amerykańskim. Pan Czarnecki nie jest obywatelem amerykańskim. Zupełnie inna sytuacja, nieporównywalna.
To jeszcze, czy pan minister pomoże nam zrozumieć, na czym ta nowelizacja ustawy o KNF-ie polegała, bo to jest tak, że 8 listopada została przegłosowana. Media zajmowały się wtedy zupełnie czymś innym. To nie była ustawa z kamerami, to nie była ustawa dyskutowana, to po prostu była nowelizacja. I na czym ta nowelizacja polega i kto nowelizował tą ustawę? Czy ten były szef KNF-u, czy ktoś? Nie, to nie on. To było przeciwko niemu, żeby...
Nie, to nie było przeciwko niemu, to było raczej właśnie znaczy niemu, chodzi raczej o instytucję finansową niż o niego osobiście, przecież nie mówimy o prywatnych interesach, tylko interesach w tym wypadku zbiorowych. Jeżeli to były obawy po pierwotnej wersji, czy nie ogranicza to w sposób nadmierny, nieuprawniony Narodowego Banku Polskiego?
Ta ustawa mogła ograniczać niezależność Narodowego Banku Polskiego, bo ona przeszła przez parlament.
Ale w innej wersji niż poprzednio była planowana.
I bo co tam się...
Ja nie chciałbym wchodzić teraz w szczegóły, ale to była kwestia pewnych różnic między KNF-em i Narodowym Bankiem Polskim.
No to byśmy się zagłębili w tych szczegółach, tylko
to
jakim,
bardzo proszę,
tylko jakim
poprosić finansistę, żeby to państwu przedstawił, będzie to bardziej kompetentne niż ja.
Finansista to nie to samo, co pan minister Antoni Macierewicz, prawda? Pani mecenas?
Zgadza się.
Że tutaj moglibyśmy mieć takiego przewodnika, który by nas zaprowadził kawałek dalej.
Bardzo będę zaszczycony, jeśli państwo za jakiś czas, kiedy więcej szczegółów zostanie ujawnionych, mnie zaproszą, to wtedy chętnie na ten temat porozmawiam. Teraz zajmowanie publicznie głos na ten temat byłoby nieodpowiedzialne.
To w takim razie anakonda, ale w kontekście wystąpienia pani kanclerz Merkel i tego, co mówi prezydent Macron, czyli budowa europejskiej armii. Co to oznacza i w co kto gra?
Mnie się wydaje, że na razie nie oznacza to rzeczywiście budowy czy zapowiedzi budowy europejskiej armii, dlatego że aby zbudować europejską armię, trzeba przede wszystkim podjąć decyzję, które żadne z tych państw podjąć nie chce, czyli zwiększenia wydatków i to bardzo zasadniczego zwiększenia wydatków na zbrojenia, a ani Francja, ani Niemcy, ani inne państwa, które deklarują tak gromko ewentualną swoją gotowość do budowania europejskiej armii, takiego wysiłku podjąć albo nie mogą, tak jak, nie wiem, Włochy czy Hiszpania, ani nie chcą. Więc myślę, że należy ten cały problem trochę inaczej analizować i tak bym traktował wypowiedź pani kanclerz jako taką manifestację aprobaty dla tego kursu integracji europejskiej, który forsuje już od roku co najmniej pan prezydent Macron, takiego kursu federacyjnego. I armia europejska jest tu raczej symbolem, znakiem, że jesteśmy gotowi iść gdy mówię jesteśmy, to oczywiście próbuję naśladować myślenie, czy odczytywać myślenie pani kanclerz Merkel, iść w stronę, co do czego dotychczas Niemcy nie były gotowe się zaangażować, w stronę no, parapaństwowej integracji państw, czy też takiego twardego jądra Unii Europejskiej. Bo proszę zwrócić uwagę, że w tej samej wypowiedzi pani kanclerz jasno powiedziała coś, co dla nas jest no, olbrzymim zagrożeniem. A do czego dotychczas nie była skłonna, że przecież powiedziała, mamy już Europę dwóch prędkości. A więc stwierdziła jako fakt taką strukturę Unii Europejskiej, której za wszelką cenę nie tylko Polska, ale inne kraje Europy Środkowej starają się uniknąć i przeciwstawić jej inny kierunek reform i zmiany Unii Europejskiej. Zresztą z tej perspektywy warto zwrócić uwagę na funkcję, jaką miały w ostatnich miesiącach i tygodniach te pokrzykiwania totalnej opozycji, próbujące szantażować Prawo i Sprawiedliwość, krzycząc, że my chcemy wyjść z Unii Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, bo przedstawialiśmy inny kierunek reformy Unii Europejskiej. Tak naprawdę te pokrzykiwania miały na celu, że tak powiem, zablokowanie dążeń do demokratycznej reformy Unii Europejskiej. To była prawdziwa funkcja tego szantażu, który uprawiano. A pani Merkel tą wypowiedzią jakby przychyliła się do, czy też dała znać, że się przychyla, czy tak będzie na pewno, to zobaczymy, dała znać, że się przychyla do kierunku reprezentowanego przez pana Macrona. Dlaczego dotychczas nie chciała tego robić? Na pewno z różnych powodów, ale nie najmniej, tak powiem, ważnym było to, że obawia się, że konsekwencje finansowe takiej operacji spadną na Niemcy, a Niemcy przez ostatnie 30 lat bardzo skutecznie tego starały się unikać.
Tutaj pokażę panu ministrowi pewną tabelkę, która dowodzi tego, że mamy Europę dwóch prędkości. To jest tempo rozwoju wybranych gospodarek Unii Europejskiej. Czerwona tempo, czerwone to jest Polska, zielone to są Węgry. I co pan minister widzi na tej, w tej tabelce, że...
Nie, proszę państwa, ja naprawdę jestem gotów do bardzo daleko,
ja
daleko idącego ryzyka interpretacyjnego, ale pan redaktor pokazał mi nie największych rozmiarów, ale bardzo ciekawy wykres, na którym
jest pięć
różnych linii w różnym kierunku.
To ja powiem, bo, tak powiem, bo pan minister zachowuje...
Narysowanych i każe mi
zachowuje
wiceprezesowi
czujność.
Prawa i Sprawiedliwości publicznie ustosunkować do tego kolorowego rysunku. Zapewne jest on bardzo ważny i być może nawet stwierdza to, co pan określił, między wyciągnięciem takich wniosków interpretacyjnych, a powiedzeniem jako kanclerz Niemiec publicznie, że mamy Europę dwóch prędkości, jest zasadnicza różnica.
To jest, tak, to miał być taki tylko i stał się zresztą elementem takiego oddechu. Ten wykres, on dotyczy rozwoju gospodarek. Najszybciej rozwija się gospodarka polska, drugie miejsce zajmuje gospodarka niemiecka, węgierska. Gospodarka niemiecka ma kolor czarny i straciła tempo rozwoju. Czy to jest ważne, czy to jest nieważne? W 2009 roku w ogóle ten wykres był jeszcze...
No, do tego dodajmy też, że gospodarka polska doprowadziła do najszybszego rewolucyjnego spadku bezrobocia w Polsce. Bezrobocia, które było jednym z największych dramatycznych doświadczeń naszego kraju w ciągu ostatnich 30 lat i które spadło do poziomu, o ile się nie mylę, 3%, czyli w istocie w skali powszechnej nieistnienia bezrobocia, bo 3% to jest w istocie brak bezrobocia. Nigdzie na świecie nie było takiego tempa spadku bezrobocia jak w Polsce w ciągu ostatnich 3 lat.
To jest prawda? Czy manewry Anakonda pan minister obserwuje?
Jeszcze poczekam na ich zakończenie, bo wtedy będzie można wyciągnąć całościowe wnioski z ich przebiegu, ale wiem, że były dobrze przygotowane, wiem, że miały, że mają olbrzymi zasięg i jak zawsze są najważniejszym doświadczeniem Paktu Północnoatlantyckiego na obszarze Europy Środkowej.
Taki niepokojący sygnał przyszedł z Norwegii, która oświadczyła, że sygnał GPS jest przez Rosjan zakłócany. Nie wiem, czy to było w kontekście katastrofy, zderzenia się tych dwóch statków. Taka informacja przyszła, bo coś się dzieje tutaj w naszych najbliższych okolicach, bo manewry Anakonda są odpowiedzią na liczne manewry i bardzo duże manewry.
Przepraszam, a manewry Anakonda nie są odpowiedzią na żadne manewry. Są co dwa lata regularnie realizowanym wielkim przedsięwzięciem państw NATO w Europie Środkowej, więc nie traktujmy je jako jakiś nadzwyczajny akt militarno-polityczny, ponieważ tak nie jest. One się rutynowo odbywają w tym samym mniej więcej okresie co dwa lata. Tak należy to interpretować.
A czy wizytę pana następcy, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka w Stanach Zjednoczonych, pan minister obserwował? Czy tam pojawiło się coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę? Czy to już są rutynowe spotkania, które mają potwierdzić te strategiczne partnerstwo Polski i Stanów Zjednoczonych?
Można oczywiście nazwać to rutynowymi spotkaniami ze względu na ich częstotliwość i ze względu na fakt, że w marcu ma zostać sporządzony i przekazany do Kongresu raport Pentagonu na temat ewentualnego stacjonowania w Polsce baz amerykańskich. W tym sensie one są rutynowe i bardzo z dużą częstotliwością i wysiłkiem realizowane przez pana ministra Błaszczaka. To, co można powiedzieć tak, ja je rzeczywiście obserwuję, co do ich przebiegu nie chciałbym się na razie wypowiadać. Mają one na pewno bardzo duże znaczenie. Trzeba, tak powiem, życzyć panu ministrowi dużo szczęścia i skuteczności działania, bo to jest trudne zadanie.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Chyba, że pani mecenas ma jakieś pytanie do pana ministra, które chce pani publicznie zadać.
Nie.
A ja chcę podziękować pani mecenas za uczestnictwo wraz z pozostałymi członkami Komisji Smoleńskiej w składaniu wieńca przed pomnikiem pana prezydenta Kaczyńskiego. Pani obecność sama w sobie, ale także jako reprezentanta pani męża, pana profesora Biniendy, była dla nas naprawdę wielkim zaszczytem. Bardzo dziękuję za tę obecność.
Ja również bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia w tej szczególnie ważnej dla nas wszystkich uroczystości, odsłonięcia pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
A ja bardzo państwu dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pani Maria Szonert-Binienda, pani mecenas i pan Antoni Macierewicz, minister, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, byli gośćmi Poranka Wnet.